Drodzy bracia i siostry, umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie, Krysia miała tremę całą drogę, kiedy jechaliśmy. Mówi, jak to będzie? Modliła się, Panie Jezu, wesprzej, Panie Jezu, pomóż. A my, Krysiu, ja też mam tremę. Ja nie jestem z tego zdjęty, ja też się boję, albowiem za każdym razem, kiedy zwiastujemy Boże Słowo, jest w nas bojaźń, jest takie święte drżenie, albowiem jesteśmy przekazicielami Bożych Słów, bo słów naszego Boga, świętego Boga, żywego Boga, naszego Pana. I to jest piękne, to jest wspaniałe, że mam wielką radość. I mówię to z głębi serca mojego, mam wielką radość być razem z wami, między wami, tutaj pośród was. Mnie szczególnie coś łączy z tym zborem. Grzesio przed chwileczką powiedział, że no rzeczywiście powstała jakaś luka, że się no, nie widzieliśmy, nie spotykaliśmy się. Tak, to jest prawda. Przedtem więcej coś nas łączyło. Częściej spotykaliśmy się. Może to były lata młodości i być może to nas w jakiś sposób łączyło. Wspominam niesamowite przeżycia właśnie tych obozów, czy w Oświece, czy w Gościejowie, gdzie Grzesio z Romkiem Konopką to byli takie nierozłączki. Nawet w namiocie takim małym w piłkę grali we dwóch. To nie idzie zapomnieć. To cały Grzegorz właśnie takim on był. A teraz, kiedy patrzę na tego Grzesia, Grzegorza, męża, no widzisz, zacząłeś, ja skończę. Kiedy patrzę na tego dojrzałego mężczyznę, mającego kochaną żonę, dzieci, kochający Pana Boga. I to jest najpiękniejsze. Grzesio, to jest najpiękniejsze. Niech Pan Bóg wspiera dalej i ciebie, twoją rodzinę i was wszystkich, bracia i siostry. Ale też jeszcze jedno takie głębokie przeżycie, dlatego że zauważyłem, jest bardzo wielu tutaj młodych ludzi. Przeżycie, które z łaski Pana mogłem przeżyć i to nie sam, razem z siostrą Agnieszką. I kiedy dziś, wchodząc tu, zobaczyłem ją tam, to momentalnie serce zaczęło inaczej bić. To jest siostra, z którą w 1984 roku razem przeżyliśmy wypadek. Niedaleko stąd, tu na skrzyżowaniu. Jechaliśmy razem, siostra po prostu poprosiła, by ją do biura paszportowego gdzieś tam podwieźć. A myśmy byli w Gościejowie na wczasach małżeńskich i tam siostra gotowała. No i po prostu wybraliśmy się. Ale mało kto o tym wie, może z tych starszych tak, ale mało kto o tym wie, że wieczorem poprzedniego dnia miałem rozmowę z bratem, który był odpowiedzialny za te wczasy tam wcześniej, za obozy młodzieżowe. Myśmy razem to prowadzili. I on zaczął mnie obserwować. Przychodzi w pewnym momencie i mówi: Tomasz, co się z tobą dzieje? Ja oczywiście nic, wszystko w porządku. Nie, zbyt dobrze ciebie znam. Ja wiem, że z tobą się coś dzieje, coś nie tak. A myśmy już z żoną, z dziećmi, już w łóżkach leżeliśmy. Mówi: chodź, przejdziemy się. Ja mówię: nie, teraz, gdzie? Już tam była, nie wiem, 23 czy później. Mówię: jutro. Nie, nie, chodź, idziemy, bo on taki był uparty. Dąży do... No i mówię, w końcu, dobra. Ubrałem się, poszliśmy i mówi: Tomasz, co się dzieje? No ja oczywiście nie otworzyłem się przed nim na samym początku. Powiem wprost, no kłamałem, bo ja miałem wielkie problemy. Problemy wynikające ze zboru. Po prostu stało się tak, że w pewnym momencie mieliśmy wybory, zostałem wybrany na pastora zboru czy przełożonego zboru. I to spowodowało, że duża grupa osób odeszła, odwróciła się. Nie spodobało im się to. Nic złego w tym nie zrobiłem. No, tak Pan Bóg pokierował. A ja jestem takim człowiekiem... No i załamałem się po prostu. I to po mnie momentalnie widać było. Takim uczuciowym człowiekiem jestem. No i właśnie ta rozmowa tam. I w pewnym momencie ja się otworzyłem i mówię: Heniu, po prostu jest taka i taka sprawa. Tak i tak, ale mówię, podjąłem decyzję, że przyjeżdżam do zboru po tych czasach i rezygnuję z przełożeństwa. A on powiedział: Tomasz, nie wolno ci tego robić. Nie ludzie ciebie tam wybrali, Pan Bóg ciebie tam posłał. I ja przed Panem Bogiem, przed wami powiem, skłamałem. Mówię, tak, masz rację, ale wewnątrz tu już decyzja była podjęta. I kochani, ten następny dzień, bodajże to była 8.30, gdzieś w tych, 7.30, gdzieś w tych granicach, kiedy odzyskałem przytomność, kiedy znalazłem się w szpitalu, to znalazłem odpowiedź. Pan Bóg takim cichym głosem do mnie przemówił przez ten wypadek. Ja dziś przed wami jestem, a gdyby Pan Bóg chciał inaczej, to by mnie nie było między wami tutaj. Ale Pan Bóg przez ten wypadek, potężny wypadek, no samochód całkowicie skasowany. I przeżyłem coś niesamowitego, kiedy ja tak odzyskiwałem przytomność i traciłem ją. I uzmysłowiłem sobie, kiedy troszeczkę odzyskałem przytomność, uzmysłowiłem sobie, że tam to była o taki krzew oparta prawdopodobnie z rękami tak założonymi, tu taka torba przewieszona. Ja mówię, przecież ja jechałem z siostrą Agnieszką. I widząc te ręce złożone tak i tę torbę, mówię, ja ją zabiłem. Ona przeze mnie straciła życie. I znowu straciłem przytomność i tak odzyskiwałem. I później, kiedy znalazłem się leżąc w szpitalu, kiedy odzyskałem już dobrze, no dobrze przytomność, to co uczyniłem? Nakryłem się kocem i pokutowałem. Wyznałem grzechy. Przepraszam Pana Boga za moją obłudę. Za te grzechy, które ja w głębi pielęgnowałem. Pomimo, że parę godzin wcześniej do brata powiedziałem, tak, masz rację, nie postąpię tak, ale decyzja już była tutaj podjęta. I Pan Bóg tak cudownie do mnie przemówił. Złamałem tylko rękę, tam żebro miałem złamane i żyję. I siostra żyje. I składam świadectwo o miłości Pana Boga. Składam świadectwo, jak wielki, jak potężny, jak łaskawy, miłosierny jest, dobrotliwy jest Pan Bóg. To, co Krysia przed chwileczką powiedziała, ja tylko potwierdzam. Ja nie znałem jej życia przedtem, zanim przyszła do zboru. Ale to, co mówiła, o wiele więcej mogę wam powiedzieć, jak Pan Bóg radykalnie zmienił jej życie. Kiedy przedtem patrzyłem na nią, jej buzia, jej wyraz, to teraz jest dzień na noc. Jak bojuje w modlitwach o swojego męża, jak bojuje o swoje dzieci, jak wielką radość przeżywa, że Monika jest Bożym dzieckiem, że Monika ma pragnienie przyjąć chrzest. Przedtem tego nie miała potrzeby. Składam świadectwo, że całkowicie Pan wyzwolił ją od nałogów, od nałogu palenia papierosów. Ja byłem pierwszym, którym powiedziała pastorze, chcę przyjąć chrzest, ale byłem pierwszy, który powiedziałem, o, tak wewnątrz sobie, pomału, nie tak szybko. Mówię, Krysiu, przyjdziesz we środę, czy przyjdziesz w niedzielę, porozmawiamy z braćmi, pomodlimy się, żeby nie tak szybko, dlatego że mieliśmy w zborze taką osobę, która z papierosów nie została wyzwolona i modliliśmy się z nią, a ona oczywiście nie przyznała się z początku. Później, kiedy zobaczyliśmy, że te papierosy są powodem, że nie osiąga zwycięstwa, ja powiedziałem, była to taka decydująca rozmowa, powiedziałem, albo ty zwyciężysz ten nauk palenia papierosów, w pokorze wyznasz przed Panem Bogiem, będziesz pokutować, albo ten papieros odprowadzi cię od Pana Boga. I odeszła od Boga, od społeczności, od zboru, odeszła, wróciła do swojego poprzedniego życia. I słowo, którymi pragnę się dzielić, ja tak przeżywałem mocno i przeżywam, albowiem jesteście zborem takim wzorcowym i to nie dla waszej chwały, dla chwały Najwyższego. Jesteście takim zborem wzorcowym, gdzie słyszy się, że wielu chciałoby w tym zborze przebywać, być tutaj. To jest piękne, to jest wspaniałe. Kiedyś był taki niedaleko was taki też jeden zbór wzorcowy. No w tej chwili on już taki wzorcowy nie jest. Ale wierzę, że wy, młodzi ludzie, jest was tak dużo młodych, idąc tą drogą wytrwacie i będziecie czynić zwycięstwo dla Bożej chwały. A słowo, które pragnę przeczytać, jest z pierwszej księgi Samuelowej z 15 rozdziału. Znamy bardzo dobrze ten urywek Bożego Słowa i czytamy tam takie słowa od wiersza 9. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści: żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Może dotąd. Dobrze by było przeczytać całość i kontekst tego, ale jest tutaj pokazany pewien opis życia pewnego człowieka, zachowania się Saula. Był on pierwszym królem izraelskim i Pan Bóg, który jest Panem Bogiem Wszechmogącym, Świętym, na samym początku Grzesio powiedział, że Pan Jezus Chrystus w przelaniu swojej świętej drogiej krwi na krzyżu na Golgocie ochronił, osłonił nas od gniewu Najświętszego, od gniewu Wszechmogącego, od gniewu Pana Boga. Chwała Panu, alleluja Panu, że Jego krew, przelana krew Pana Jezusa, od tego gniewu nas ochrania, osłania. Tutaj ten urywek Bożego Słowa mówi nam o tym, że Pan Bóg jest Panem Bogiem, który również okazuje gniew, wywiera gniew, że Pan Bóg czyni zagniewanie. Król, a więc narzędzie takie szczególne dla Izraela w ręku Pana Boga, a jednak za to, co uczynił Agag, za nieposłuszeństwo, przychodzi Samuel i mówi: Bóg powiedział, żałuję, że ciebie ustanowiłem królem, bo odwróciłeś się od Boga i słowa Jego nie wypełniłeś. Cóż to takiego się stało? Przecież tak naprawdę Saul, kiedy wcześniej Samuel mówi: słuchaj, trzeba wywrzeć gniew na Amalekitach, bo Amalekici byli tym narodem, którzy stanęli na drodze Izraela, kiedy szli oni do ziemi obiecanej z Egiptu. I to byli ci, którzy właśnie zabili wielu, wielu mężczyzn, niewiast. To mamy w drugiej księdze mojżeszowej opisane w 17 rozdziale, jak to się stało, że właśnie Pan Bóg po tak długim czasie postawia wymazać pamięć o Amalekitach. Była to ten czas wojny z Amalekitami, kiedy Mojżesz jako wódz wyruszył i Mojżesz i Aaron weszli na szczyt wzgórza i Mojżesz, dopóki trzymał ręce w górze, to Izrael zwyciężał. Właśnie walcząc z Amalekitami. Ale to była wojna cały dzień, walka cały dzień. I jest napisane, że Aaron i Hur podpierali jego ręce. I wtedy, kiedy znowuż ręce Mojżesza, Bożego sługi, były podniesione do góry, Izrael znowu zwyciężał. I jest napisane: tak Jozue pobił Amalekitów. I wtedy Pan Bóg wyrzekł takie słowa do Mojżesza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. I oto jest stosowny czas, jest stosowna pora, kiedy Saul jest królem Izraela, aby ta Boża obietnica się wypełniła. I przychodzi sam, posyła Samuela i mówi: mów do Saula, musisz zupełnie, całkowicie zlikwidować Amaleka. Ale nie tylko Amaleka. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy, nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owcę, wielbłąda i osła. Słuchajcie, taki scenariusz. Saul miał taki scenariusz podany i tylko należało go wypełnić. I teraz, kiedy tak czytam, właśnie co uczynił Saul? On nie uczynił to w nieświadomości, ale on uczynił to w nieposłuszeństwie. Wbrew temu on doskonale wiedział to, tak masz uczynić. Dziwny był ten Saul. Ale tak mówiąc szczerze, to często ja takim jestem. Tak mówiąc szczerze, to często my jesteśmy takimi. To często my należymy do grona takich ludzi, co może to, co liche, marne, mało wartościowe, to, co taką małą wartość dla nas przedstawia, no to z tego chcemy zrezygnować, tego chcemy się pozbyć. Nie znam to może trudno, ale to, co jest takie wartościowe, to, co, do czego się tak bardzo przywiązałem, o to z tym jest trudniej. I w przypadku tego jednego papierosa, o którym Krysia powiedziała, ona tak bardzo była do tego przywiązana, tak, no, mała wartość w zasadzie, ale tak była bardzo przywiązana, że wydawało jej się, że jej życie bez tego papierosa to jest niemożliwe. I dlatego teraz, kiedy słyszymy ją, że została wyzwolona, została oczyszczona, że Pan Bóg uczynił zupełne, całkowite zwycięstwo w jej życiu, to chwała Najwyższemu. To chwała Panu Bogu, że Wszechmogący Pan Bóg to uczynił. A więc wracając do Saula, kiedy nie wykonał tego polecenia, przychodzi Samuel i mówi do niego słowa. Właśnie Bóg żałuje. Pan Bóg żałuje. No zaraz. No czy Pan Bóg zdawał sobie sprawę to, co powiedział? Wszystko. No chyba Pan Bóg się pomylił. No na pewno tym tokiem tak myślał Saul. No bo najcenniejszego jeńca, jakim był król Agag, on go pojmał, miał go. Najtłustsze owce, bydło, oni to wszystko zachowali. No jakże zmarnować tak cenny, tak drogocenny właśnie łup? Mówiąc takim współczesnym językiem, czy konieczne jest tak naprawdę pozbywania się przyjemności, rzeczy miłych ciału? Co tam mały papieros? Co tam jeden kieliszek alkoholu? Dlaczego mam to odrzucić? Dlaczego mam tym pogardzić? Czy muszę z tego zrezygnować? Z tego czy tamtego? To jest taki odwieczny konflikt człowieka z Panem Bogiem i do dziś trwający pomiędzy Stwórcą i Jego ludem w temacie, co należy, a czego nie należy. O to, co mi jest wolno, w tym temacie, czego mi nie wolno. I może szczerze, może nieszczerze, świadomie czy nieświadomie, ale ten spór taki toczymy. Jakże często spolegamy na swoim umyśle. Jakże często nam się wydaje, nie, no to słowo to do tej rzeczywistości wtedy tam pasowało, ale nie do mnie, nie do nas teraz. A więc chociaż to Boże Słowo jest świętym Słowem, chociaż to Boże Słowo nie zmieniło się i nie zmieni się, to jakże często inaczej interpretujemy w zależności od sytuacji. I to my oczywiście, a nie Pan Bóg, jesteśmy tymi ekspertami, którzy potrafią więcej i lepiej wiedzieć, co mogę pozostawić, a z czego muszę zrezygnować. I chwała Panu Bogu, że ten maleńki papieros dla Krysi okazał się zwycięstwem. Ja wam powiem, jak było w moim życiu. Kiedy byłem na jednym z obozów w Gdańsku, mając 16 lat, było zwiastowane Boże Słowo I tam Pan Bóg dotknął mnie, że uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa. Oddałem Mu swoje serce na tym nabożeństwie ewangelizacyjnym. To był ten temat szerokiej i wąskiej drogi. I Pan pokazał mi, że to ja idę tą szeroką drogą, ale na wieczne, straszne zatracenie. I kiedy brat zwiastujący to Boże Słowo w takim namaszczeniu Ducha Świętego, ja tak bardzo płakałem, bo chciałem iść modlić się, ale tak jakbym przyrósł do tej ławki tam. Nie miałem siły, aby się podnieść, aby iść na modlitwę, kiedy obejrzałem się obok mnie, puste miejsca. Moi rówieśnicy poszli, aby się modlić, a ja nie mogłem. Tak płakałem niesamowicie. I wtedy ktoś zaproponował pieśń ze śpiewnika pielgrzyma. W niebie radość wielka, święci cieszcie się, grzesznik się nawrócił z błędnych dróg. I tą pieśnią Pan złamał mnie zupełnie, całkowicie. Już puściły te jakieś, nie wiem, węzły, te szpony i poszedłem i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. I jaka błogość, jaka lekkość, to co Krysia mówi, te tony tak jakby z niej zeszły. Ja to samo. Chciałem zewangelizować cały Gdańsk. Byłem tam pokłócony z kimś, to tak samo. Natychmiast dostałem to pragnienie przebaczenia, prośby o przebaczenie. Ale za kilka godzin, w przeciwieństwie do Krysi, wy też o tym nie wiecie, jaki ona bój tutaj toczyła zaraz po chrzcie. Brat Marian wie, ile modlitw było, jak diabeł, szatan chciał ją sprowokować, by tylko, nie wiem jak się tu mówi, jeden dymek. O. Ale chwała Panu Bogu, że zwyciężyła. Ja będąc tam w Gdańsku, po jakichś dwóch, trzech godzinach podchodzi mój serdeczny przyjaciel, i mówi: Tomasz, Tomek, chodź tam. Tam był taki ogródek za tym miejscem w zborze. Tomek, chodź. Ja poszedłem z nimi. Wyciągnęli wino i nalali może tyle wina. Ja taką, nie, ja przecież nie mogę. Ale coś tam powiedzieli i ja wypiłem to. I to była moja przegrana, która trwała kilka dobrych lat. Diabeł tak wykorzystał ten moment, najpierw mi pokazał, najpierw mnie sprowokował, najpierw mnie skusił, a później totalnie mnie atakował, oskarżał, wprost zabrał mi pewność zbawienia. Ja nie wiedziałem, czy jestem zbawiony, czy nie. Ciągle te myśli, gdybyś ty się tego nie napił, to dlatego, że się napiłeś, to nie jesteś Bożym dzieckiem. Przyjechałem do domu. Bez zwycięstwa. Ja nikomu nie powiedziałem, że jestem zbawiony, bo ja nie wiedziałem, czy jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony. Trwało to kilka lat. Jak ja się panicznie obawiałem, kiedy mieliśmy zakończenie roku, kiedy wszyscy się modlili, uzmysłowiłem sobie, że Pan Jezus o północy przyjdzie i kiedy już, powiedzmy, minęła 24, ulga, jeszcze nie przyszedł. Aż już nie mogłem wytrzymać, i była rozmowa z bratem Heniem Turkanikiem, to mój ojciec duchowy. Otworzyłem się przed nim i rozmawiałem z nim. A wystarczyło, że wziął Boże Słowo. Przeczytał urywek Bożego Słowa z listu Jana, gdzie jest napisane takie oczywiste, piękne, wspaniałe słowo. Dziadki, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, który się wstawia za nami. Wystarczyło, że tylko przeczytał. Nic nie mówił, nic komentował, a mnie taka radość, taki pokój, taka wdzięczność ogarnęła. Panie, mam zbawienie. Panie, to ja jestem Twoim dzieckiem. Panie, to Ty umarłeś za mnie. Panie, to Ty przebaczyłeś moje grzechy. Panie, to Ty ująłeś moje życie w swoje dłonie. Jedna maleńka rzecz może spowodować, że nie będziemy odnosić zwycięstwa. W przypadku Agaga, popatrzcie się, zwyciężył całe wojsko przeciwnika. On ich wszystkich pobił. Został tylko Agag, zostały te tłuste okazy w bydle, ale to było sprzeczne z Bożą wolą, bo Panu powiedział wszystko. Wszystko, Pan Bóg się nie pomylił. To Saul się pomylił właśnie w swoim domniemaniu, w swoim myśleniu, albowiem Pan Bóg, Jego Słowo było święte. Jego Słowo było tak i nie zmieniające się ani troszeczkę, ani joty. On objawił tę swoją wolę i objawia swoją wolę i oczekuje od nas, tak jak w przypadku Noego. Przypominamy sobie tę sytuację. Jest napisane, Noe chodził z Bogiem. Jeżeli Noe chodził z Panem Bogiem, to Pan Bóg w swojej łaskawości objawił mu tajemnicę, która później miała się spełnić. I mówi do niego, Noe, będzie potop. Ale zbuduj korab, zostaniesz ty uratowany. I tutaj Noe w przeciwieństwie do Saula uwierzył temu Bożemu Słowu, jest posłusznym i buduje korab. Chociaż jeszcze wtedy ani deszczu, ani wody nie było. Buduje, bo uwierzył w Boże Słowo. I został zachowany, został uratowany. Saul nie wykonał woli Pana Boga. I dlatego, że nie wykonał, usłyszał te słowa, żałuję. Żałuję, że coś uczyniłem z Tobą, że coś uczyniłem właśnie dla Ciebie. Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa. Jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli się nie upamiętacie, jeżeli się nie odwrócicie, jeżeli bardziej miłować będziecie wszystko inne niż mnie, nie jesteście mnie godni. I tu to słowo jest tak proste, tak przejrzyste, tak oczywiste. Nic do tego nie możemy dodać ani ująć, bo to jest Boże Słowo Święte. Jeżeli cokolwiek będzie cenniejsze, ważniejsze nade mnie, nie jesteście mnie godni. No, wymogi bardzo, bardzo duże. Ale za tym stoi Bóg. Ale za tym stoi nasz Pan. Swoją mocą, swoją łaską i swoim błogosławieństwem. I kiedy czytamy Biblię, Pismo Święte, widzimy, czytamy, że byli tacy, którzy zostawili pracę i poszli za Panem Jezusem Chrystusem. Mateusz, Zacheusz. Byli tacy, którzy zostawili wykształcenie, apostoł Paweł, i poszedł za głosem Pana Jezusa Chrystusa. Byli tacy, co oddali całą swoją majętność dla Pana, dla Zbawiciela. Uboga wdowa miała 2 grosze. Miała możliwość ten 1 grosz dla siebie, a 2 oddać i w tym byłaby ubłogosławiona. Ze względu na miłość do Boga, do Pana sprawiła, że cały swój dobytek oddała Panu. Czy Pan Bóg nie zatroszył się o nią? Na pewno tak, dlatego jest w Bożym Słowie o niej napisane. I Piotr w pewnym momencie też mówi, Panie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A Pan Jezus natychmiast daje odpowiedź. Piotrze, nie ma takiego człowieka, nie ma takiej osoby żyjącej na ziemi, która zostawiłaby domy, rodzinę, męża, żonę, poszła za mną, a której bym w tym życiu 100-krotnie już nie wynagrodził, a daleko więcej kiedyś życiem wiecznym. Krysia, kiedy uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, dziś ona rzeczywiście chciała więcej, wiele powiedzieć, ale ma wielką radość i dziękuję Panu Bogu w zborze za braci, za siostry w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Panu Bogu, że znalazła miłość. Ona mówi, przed tym miała koleżanki, ale jak nie przyniosła butelki, jak papierosów nie przyniosła, to won, nie masz miejsca. A w zborze, w Bożym Kościele, ona się tutaj tak dobrze między wami czuje. Ona sama proponuje, jedźmy do Palowic, czy jakaś uroczystość, czy chrzest, czy coś. Coś w tych Palowicach jest takiego, co pociąga innych. Ale to jest tylko świadectwo Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. Kochani, Saul miał pewne swoje wyobrażenie na temat Bożego Słowa. Na ten temat, jak to Boże Słowo wypełnić, jak ten rozkaz wypełnić. My też mamy często swoje wyobrażenie od tego, na czym polega naśladowanie Pana Jezusa, na czym polega służba dla Niego, jak powinien wyglądać zbór, moje, nasze życie w Nim, takie W ubiegłym niedzielę usługiwałem na temat Naamana właśnie takie: oto ja myślałem sobie. Kiedy przyszedł do Eliasza, stanął przed domem, przed drzwiami i składa świadectwo: ja myślałem sobie, zawezwie imienia Pana Boga, podniesie ręce, stanie się jakiś oczywisty cud. Oto ja sobie myślałem, a Elizeusz co mu mówi? Idź do Jordanu, siedmiokrotnie się zanurz, a będziesz oczyszczony. Nie, to było za dużo dla niego. Ja mam słuchać i iść, czy rzeki damasceńskie nie są lepsze, wspanialsze? Nie. I popatrzmy, Pan Bóg przez tych jego służących przemawia i mówi. Oni mówią do niego: ojcze, czy coś trudnego nakazał Elizeusz? Czy coś, gdyby coś trudnego, to poszedłbyś i zrobić. A takie coś? Poszedł, zanurzył się. I co się stało? To jego o to myślałem, jak on musiał wtedy się czuć. No dlaczego ja tak myślałem? Taka oferta uzdrowienia z choroby trądu? Dlaczego ja tak myślałem? I bardzo często właśnie jest w nas takie jakieś wyobrażenie na temat służby, na temat wiary, postępowania, zachowania się. A Pan Jezus Chrystus mówi, Pan Bóg mówi, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I tego Pan Bóg żądał od Saula i tego Pan Bóg żąda od swoich dzieci, od każdego z nas. Posłuszeństwa. Posłuszeństwa Jemu Słowu, Jego Słowu. Posłuszeństwa, kiedy Duch Święty działa w nas, dotyka, kiedy Duch Święty nas prowadzi. To, co najlepsze, daj Zbawcy. Tak jak Piotr: Panie, pozostawiliśmy wszystko. Jest tak, że często zmagamy się w naszym życiu, jak trudno jest coś pozostawić, jakąś maleńką rzecz, do której tak przyrośliśmy, ba. No i często właśnie to nasze myślenie sprawia, że usprawiedliwiamy się w tym. Ja niedawno, zanim Krysia przyjęła chrzest, rozmawiałem z taką jedną osobą, no też na temat palenia papierosów. Nie wiem, dlaczego dziś ten temat taki wiodący. Może dlatego, że Krysia tak paliła te papierosy. I rozmawiałem z jedną osobą na temat palenia. I ja mówię, to składam świadectwo tej osoby, która u nas w zborze była i nie odniosła zwycięstwa i odeszła od zboru. A ta osoba mi zaczęła tłumaczyć: no to dobrze, mówi. No a jeżeli ktoś, powiedzmy, nałogowo kawę pije, kilka kaw, no to co? To nie jest to samo? Ja oczywiście nie zgodziłem się. Mówię, w żadnym wypadku nie jest to samo. Powiedzmy, porównać palenie papierosów, a picie nawet kawy. Ale do czego zmierzam? Jak bardzo często staramy usprawiedliwić swój jakiś występek, jakoś zawoalować, jakoś zakryć. No, Panie Boże, no to jest takie maleńkie, to jest tylko taki maleńki papierosek. A Pan Bóg powiedział: wszystko, wszystko. I w Panu Jezusie Chrystusie jest dla nas moc zwycięstwa. Sami nie jesteśmy w stanie. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy odnieść to zwycięstwo, zwycięstwo, jakie Bóg Pan właśnie czyni w naszym życiu. Ale jeszcze może spójrzmy na jedną osobę tutaj w tym wydarzeniu. To jest Samuel. Samuel był narzędziem w ręku Pana Boga. To Pan Bóg przez Samuela mówił do Saula i Samuel właśnie miał tą wypełnić to, co przekazać, to, co miał Saul później czynić. Ja tak patrzę. Taki Samuel, taki sam człowiek z krwi, kości jak Saul, ale jakżeż inny, jakżeż zupełnie inny. Jego duch zupełnie, całkowicie inny. Dla Samuela postawa Saula była absolutnie niezrozumiała i nawet oburzająca. Jest napisane, że Samuel oburzył się, pałał gniewem, kiedy Pan Bóg mu objawił to, co Saul uczynił. I takie świadectwo właśnie tego dnia, kiedy Krysia przyjęła ten chrzest, kiedy później tą walkę taką toczyła, brat Marian o tym się dowiedział i w nim było takie święty gniew, takie święte zburzenie. Krysia mi to opowiadała i mogę to powiedzieć dla chwały Pana Boga, że taki święty gniew, takie święte oburzenie, tak jak było w Samuelu, za grzech, za nieposłuszeństwo Saula, tak, w dniach, w których my żyjemy, podobne sytuacje możemy przeżywać. Z podobnymi sytuacjami możemy się również spotykać. Brat Marian podobnie coś takiego przeżywał i mówi, nie może być dla Bożego dziecka, dla Bożego Kościoła, nie może być grzechu, nie może być jakiegoś wejścia w grzech, pozwolenia, zezwolenia na życie w grzechu. Przecież wola Boża, wola Pana Boga święta jest. Pan Bóg się nie zmienia, tak jak i wtedy, tak i teraz. Jego słowo jest święte. I w sercu Samuela pała potężna gorliwość o Bożą sprawę. Gorliwość posłuszeństwa. Przecież jako młody człowiek powiedział do Pana Boga, oto jestem. Oto jestem. I to było przez cały czas jego życia. Panie, oto jestem dla Twojej dyspozycji. Oto jestem posłuszny dla Ciebie. I to sprawiło, że Samuel trwał w tej relacji, bliskości z Panem Bogiem, ale Pan Bóg uczynił coś pięknego. Był poddany Duchowi Świętemu, i taka postawa spowodowała, że w pewnym momencie Pan Bóg wydaje o Samuelu niesamowite świadectwo. To świadectwo jest zapisane w 1 Samuelowej 3:19. Żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Kochani, jeszcze raz powtórzę te słowa. I żadnego ze słów jego, ze słów Samuela, Bóg nie pozostawił niespełnionym. Pomyślmy o tym. Żadnego pustego słowa w całym długim życiu Samuela nie było. Pan Bóg usłyszał to, oto jestem jako tego chłopca. I oto jestem przez cały czas, Pan Bóg go prowadził, a Samuel, kiedy rozmawiał z Panem Bogiem, to Pan Bóg wysłuchiwał jego modlitwy i żadne słowo, nie wierzę, aby Pan Bóg kiedykolwiek w swoim słowie kłamał. I również i w tej sprawie wierzę, że tak było w życiu Samuela. Żadnego pustego słowa w całym długim życiu Samuela Pan Bóg nie pozostawił niespełnionym, niewypełnionym. A Saul usprawiedliwia się to, co on uczynił, swoje nieposłuszeństwo i zwala winę na innych. To oni chcieli. Chcieli złożyć ofiary, dlatego wzięli. To nie ja, to oni. Ba, nawet jak czytamy po tym zwycięstwie, gdzieś wyjechał do Gilgal bodajże i pomnik sobie postawił. O jaka gloria, o jakie zwycięstwo. I przychodzi Samuel i mówi do Samuela właśnie te słowa. Niech Bóg, niech Pan będzie uwielbiony. A Samuel mówi, a co ja słyszę? A to beczenie? Co to jest? I jakżeż często właśnie i w naszym życiu świadectwo naszego życia, no właśnie jakie jest? Czy będziemy się usprawiedliwiać? Jakiś występek, jakiś grzech, jakieś nieposłuszeństwo? Mając świadomość, że Biblia mówi nam zupełnie co innego, będziemy starali się usprawiedliwiać? Czy tak jak Samuel, Boże, Panie, oto jestem i w tym pragnieniu chcę służyć Tobie. A więc, drodzy bracia, siostry, nauczmy się mieć taką gorliwość w sercu, jaką miał Samuel. Nauczmy się reagować dalej tak spontanicznie, bo to jest właściwa reakcja, gdy naruszamy jakąś Bożą prawdę, Bożego Słowa w swoim życiu czy w życiu kogoś innego, nauczmy się reagować. Z miłością, tak od dołu pokazywać, to jest grzech. To jest nieposłuszeństwo. To Pana Boga zasmuca. Abyśmy nie byli obojętni, że może ja, a może ktoś bliźni trwa w grzechu, ja to bagatelizuję. I w końcu nauczmy się też chodzić z Panem Bogiem, tak jak Noe chodził, tak jak Samuel, Boże, Panie, oto jestem. I chodził z Bogiem, to znaczy trwał w Jego obecności w posłuszeństwie i wypełnianiu Jego woli. Panu Bogu się to podobało. Już na zakończenie pragnę przeczytać jeszcze jeden urywek Bożego Słowa. To jest z Księgi Joba, 34 rozdział, a wiersze od 10 do 11. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. Owszem, odpłaca on człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Na przykładzie Saula i na przykładzie Samuela mogliśmy zobaczyć, że Pan Bóg jest Bogiem mocy i Pan Bóg jest Panem Bogiem prawdy. To, co powiedział, zaiste czynił, czyni i będzie czynił, bo On jest Bóg. A my z Jego wielkiej łaski, z Jego wielkiej miłości, jako Jego dzieci, mamy społeczność z Nim. Oby Pan dopomógł, by to było w moim życiu, naszym życiu. Boże, Panie, oto jestem. Gotowy jestem, poślij mnie, a Pan Bóg, ten łaskawy Pan Bóg, będzie nas w tym wspierał i umacniał. Dla Jego chwały, a dla naszej radości, tak jak w przypadku Krysi i każdego z nas. Amen.